Kiedy media donoszą, że ktoś znany umarł na raka, bardzo często pada takie sformułowanie: po długiej chorobie przegrał walkę, przegrał wojnę z rakiem. Co to właściwie oznacza? To znaczy, czy wiecie, w jakim mechanizmie nowotwory starają się nas zabić? Co tak właściwie powodują, że finalnie serce pacjenta chorego na raka, chorego na nowotwór złośliwy, przestaje bić? Bardzo często używa się tego porównania do bitwy. Bardziej chyba pasowałaby tu wojna, bo dzięki rozwojowi medycyny choroba nowotworowa nie jest już wyrokiem, a nawet jeżeli nie można jej wyleczyć, to jesteśmy w stanie zapewnić takiemu choremu wieloletnie życie. Że ta właśnie wojna potrwa kilka lat i choć jej wynik jest znany, to przez te kilka lat jest on w stanie żyć w dobrym zdrowiu, pracować, zajmować się dziećmi, wychowywać wnuki, pełnić wszystkie role, państwowe role, społeczne. Dajemy ten czas taki, który jest czasem jakościowym. Zero znieczulenia, jak wygląda wojna z rakiem, jak nowotwory chcą nas zabić. Straszny tytuł, prawda? Przyznaję. Dziś będzie mało optymistycznie, może nie do końca optymistycznie i bardzo medycznie, bo opowiem Wam o tym, jakie mechanizmy, jakie zmiany w naszym ciele wprowadza nowotwór złośliwy, które nieleczone prowadzą do zgonu. Powiem Wam też, czym zajmuje się medycyna, jak tym zmianom przeciwciała, jak to nasze życie po prostu przedłuża. Opowiem Wam, co do zaoferowania ma tak zwana medycyna końca życia, coś, co kiedyś nazywało się medycyną paliatywną i wszystkim kojarzy się z hospicjum. Postęp w medycynie poszedł tak daleko, zwłaszcza w onkologii, że choroby, które jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu to było 3 miesiące życia i koniec, w tej chwili, nie przesadzam, potrafią trwać kilka lat. Potrafimy dać pacjentowi kilka lat w zdrowiu, tak jak mówiłem, kiedy są w stanie normalnie funkcjonować w dobrej jakości. Nagle jednak nastaje taki moment, kiedy nowotwór przestaje reagować na leczenie przyczynowe, na leczenie stricte nakierunkowane na zwalczanie tego nowotworu. O tym leczeniu opowiadałem Wam ostatnio na kanale Zero Extra, jakimi metodami leczy się nowotwór. Więc jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, to zapraszam. Mam nadzieję, że teraz pojawi się link do tego materiału i będziecie mogli to sobie nadrobić, bo dziś opowiem o tym etapie, kiedy już tego leczenia z intencją wyleczenia czy z intencją zatrzymania choroby nie możemy uzyskać. I opowiem Wam, jak wtedy nowotwór chce pozbawić nas życia i jak my jako lekarze, jak personel medyczny z tym walczy. No bo dla wszystkich wrażenie jest takie, że jeżeli nie możemy już leczyć, no to proszę, tu jest morfina, tu jest hospicjum i proszę umierać. Ale na szczęście dzięki rozwojowi medycyny tak to nie wygląda. Krótkie przypomnienie, kilka definicji. Nowotwór złośliwy to są nasze własne komórki, nasza własna tkanka, która zmutowała na tyle, że wyrwała się z nadzoru naszego organizmu. Dzieli się w sposób niekontrolowany, dzieli się w sposób ciągły i nabywa takich cech unikalnych, których nie mają zdrowe komórki. Po pierwsze właśnie ten nieograniczony apetyt na podział. Po drugie, możliwość naciekania okolicznych tkanek, czyli jeżeli jakaś nasza komórka rośnie, przykładowo rosną nam kości, bo wzrastamy, to one nie zjadają okolicznych tkanek. Niestety nowotwór złośliwy w momencie, kiedy rośnie, porównam to do kwasu, przeżera okoliczne tkanki, po prostu na przykład kości czy naczynia i zajmuje ich miejsce. Z tego względu właśnie generuje pewne powikłania, o których będę dzisiaj mówił. I ostatnią taką cechą wyjątkową dla nowotworów złośliwych jest to, że te komórki mają zdolność do przerzutowania. Co to znaczy? To znaczy, że mogą się oderwać od tego nowotworu, tego miejsca, w którym powstały przykładowo nerki czy piersi, i naczyniami chłonnymi, krwionośnymi wzdłuż nerwów przerzutować, czyli pójść dalej, przerzucić się do innego, na przykład węzła chłonnego, do innego narządu i tam zacząć rosnąć, tam zacząć go uszkadzać, naciekać i wywołać te efekty, o których dzisiaj będę Wam opowiadał. No więc jeżeli mamy tą wojnę, ja nie lubię tego określenia, ale na potrzeby tego materiału faktycznie ona jest dobra. Mamy tą wojnę z rakiem, to jakie ataki na nasz organizm przypuszcza nowotwór i jak medycyna, jak organizm stara się je odpierać? Teraz pokrótce, ale dość, mam nadzieję, szczegółowo, oczywiście niezbyt szczegółowo, żebyście nie usnęli, Wam o tym opowiem. No więc jak nowotwór chce pozbawić nas życia? Po pierwsze, nowotwory chcą, żebyśmy się wykrwawili. Nowotwór to jest nieprawidłowa tkanka, która, jak mówiłem, wzrasta w sposób niekontrolowany. W związku z tym ma ogromny apetyt na substancje odżywcze i na tlen. Dostarcza mu to krew, więc żeby nie umrzeć z niedoboru tych substancji, po prostu tworzy dla siebie specjalnie w procesie angiogenezy, tworzy naczynia. Tworzy naczynia, których zadaniem jest tylko i wyłącznie odżywianie tego nowotworu, tej nieprawidłowej tkanki. I skoro nowotwór sam w sobie jest tkanką nieprawidłową, to tak samo jest z tymi naczyniami. One nie są tak ładnie ustrukturyzowane jak te naturalne nasze tętnice i żyły, które mamy. To jest sieć patologicznych, często, powiem brzydko, niedorobionych, niedopracowanych, kruchych naczyń, które unaczyniają ten też kruchy, nieprawidłowy nowotwór. W efekcie tego dużo łatwiej niż z tkance prawidłowej dochodzi do pęknięć tych naczyń, dochodzi do pęknięć samego guza i w efekcie do krwotoku. Dlatego takim mechanizmem, na którym umieramy na przykład w przebiegu raka szyjki macicy, często jest po prostu wykrwawienie się, bo te nieprawidłowe naczynia nie obkurczą się w sposób prawidłowy, nie zareagują tak jak zdrowe tętnice przykładowo, czy zdrowe naczynia już odżywiające stricte konkretne narządy, i nie są w stanie się przed tym bronić. Stąd te krwotoki w wyniku rozpadu nowotworu potrafią być bardzo intensywne i potrafią po prostu spowodować zgon w tym mechanizmie. Jak medycyna przed tym broni? Metodami fizycznymi i lekami. Po pierwsze stosujemy leki uszczelniające naczynia, ale to jest taka do drobnego kalibru naczyń, można tego użyć. Ale jeżeli mamy do czynienia z dużym krwotokiem, co my robimy? Stosujemy metody fizyczne. Chłód, ucisk, i na przykład metody takie fizyczne, czyli radioterapię, czyli przeciwkrwotocznie napromieniamy, wywołujemy chorobę popromienną, żeby zablokować to krwawienie, czy na przykład, to metoda niemalże średniowieczna, ale stosowana, przyżegamy, czyli mówiąc wprost, przypalamy te powierzchnie, te naczynia nieprawidłowe po to, żeby one nie krwawiły, żeby skoagulowały i nie były źródłem krwotoku. Ale innym mechanizmem, w którym nowotwór chce nas pozbawić krwi, jest to, o którym mówiłem, czyli naciekanie. Nowotwór w trakcie rozdania, kiedy właśnie nacieka, jak kwas pożera okoliczne tkanki, może przeżreć naczynia krwionośne. Może uszkodzić przykładowo tętnicę, która zaopatruje narząd, z którym jest, albo sąsiednie. Zdarza się, że nowotwory klatki piersiowej, na przykład płuc, naciekają nam na aortę, czy naciekają na serce. I to może wywołać to naciekanie ściany tych narządów, w tym wypadku naczyń. Może to spowodować, że one staną się zbyt słabe, w pewnym momencie zbyt kruche, pękną po prostu pod wpływem ciśnienia, które normalnie w nich panuje i normalnie je wytrzymują. To wywoła po prostu śmiertelny w swoich skutkach krwotok. Jak jeszcze nowotwory chcą nas pozbawić krwi? Nowotwór złośliwy w swoim metabolizmie, w swoim przebiegu powoduje chorobę, która nazywa się anemią chorób przewlekłych, anemią związaną z nowotworem. Jest to stan, w którym mamy zbyt mało hemoglobiny, czyli substancji, która przenosi tlen w naszych czerwonych krwinkach. Powoduje to też, może powodować zmniejszone zasoby żelaza w organizmie. No jak zmniejszone zasoby żelaza i anemia, no to oczywiście nam się wszystkim kojarzy, że trzeba to uzupełnić. No jak niedobór żelaza trzeba uzupełnić, to trzeba jeść gwoździe. I teraz nawiązuję do żartu, albo i nie żartu, czyli do takich bardzo dawnych, ludowych metod uzupełnienia żelaza, bo gwoździem nabijano jabłka, te gwoździe rdzewiały, wyciągano gwoździe, zjadano te jabłka, żeby uzupełnić żelazo. To jest metoda alternatywna, nie stosujcie tego, a nie stosujcie to z tego względu, że ona nie ma prawa zadziałać. Nawet gdyby to jabłko wchłaniało to żelazo i można było je zjeść, to uzupełnienie doustne żelaza w chorobie nowotworowej bardzo często nie działa, bo metabolizm nowotworu jest tak, zmienia funkcjonowanie naszego przewodu pokarmowego, że on tego żelaza nie wchłania. Choćby pacjent dosłownie jadł go na kilogramy, to tego żelaza w organizmie nie uzupełni. Z tego względu w chorobie nowotworowej żelazo uzupełniamy dożylnie. Jeżeli chory potrzebuje, że ma niedobór żelaza, wtedy po prostu przetaczamy mu to w formie kroplówki. No i ostatnią metodą w przebiegu której nowotwór chce nas pozbawić krwi, jest atak na szpik. Tak jak mówiłem, nowotwór przerzutuje, nowotwór nacieka prawidłowe organy i uszkadza ich funkcjonowanie. I w tym wypadku dotyczy to również naszego organu, czyli szpiku kostnego, który wytwarza czerwone krwinki, wytwarza płytki krwi i białe krwinki, które odpowiadają za odporność. I w przypadku takiego nacieczenia, po pierwsze, możemy mieć zmniejszoną produkcję czerwonych krwinek, czyli tej części naszej krwi, która przenosi tlen, a jednocześnie zmniejszoną produkcję płytek, które płytki chronią nas przed krwotokami. Jeżeli mamy z ich zbyt mało, to jesteśmy w stanie sami wygenerować groźne dla życia krwotoki, chociażby z nosa, dróg rodnych czy dróg moczowych. Także to są te metody, w których nowotwór stara się nas wykrwawić i opowiedziałem Wam, jak medycyna sobie z tymi metodami radzi. A, jeszcze jedna ważna kwestia, o której zapomniałem powiedzieć, teraz uzupełnię. W medycynie, w onkologii stosuje się erytropoetynę, substancję, którą możecie znać z dopingu w kolarstwie. Jest to substancja, którą organizm naturalnie produkuje, żeby pobudzać wytwarzanie czerwonych krwinek i my również właśnie w onkologii te sztuczne erytropoetyny stosujemy, żeby pobudzić szpik, żeby pomimo tej choroby, czyli tej anemii związanej z nowotworem, te czerwone krwinki powstawały i odżywiały, dostarczały tlen do tkanek. Drugą metodą, którą nowotwór stara się pozbawić nas życia, jest zagłodzenie. I teraz powiem bardzo kontrowersyjną na pierwszy rzut oka liczbę. Od 20 do 40% chorych na nowotwory w przebiegu choroby umiera z głodu. Brzmi to bardzo sensacyjnie i to nie do końca jest prawda, bo to umiera z głodu jest dużym uproszczeniem. Umiera w wyniku stanu, który nazywa się kacheksją, czyli takiego ogólnego wyniszczenia organizmu, wynikającego z kilku rzeczy. Nowotwór ma ogromny metabolizm, ogromne zapotrzebowanie na substancje odżywcze, porównywalne do młodego atlety, młodego pływaka i w pewnym momencie choroby nie jesteśmy w stanie tego zapotrzebowania kalorycznego już uzupełniać. Dlatego jednym z objawów nowotworu jest niezamierzone chudnięcie. Dodatkowo oprócz tego metabolizmu sama choroba nowotworowa wytwarza substancje, które powodują, że przestajemy odczuwać głód. Przestajemy po prostu chcieć jeść. I to jest problem, z którym pewnie każdy z nas, jeżeli miał w rodzinie kogoś chorego na nowotwór, się spotkał, że ci chorzy, mając świadomość, że dobra, muszę jeść, po prostu oni nie odczuwają głodu. W efekcie, mając nałożenie bardzo dużego metabolizmu i zniesienia uczucia głodu, dochodzi do szybkiego postępującego chudnięcia. W sytuacji, kiedy organizm nie jest w stanie zapewnić swoim prawidłowym tkankom, ale i nowotworowi substancji odżywczych, w tym wypadku najczęściej glukozy, zaczyna rozkładać tkanki inne, zaczyna rozkładać tłuszcz i zaczyna rozkładać białko. W przypadku rozkładania białka dotyczy to białka mięśni i również nie tylko szkieletowych, ale i na przykład mięśnia sercowego. W związku z tym dochodzi do osłabienia tych mięśni, w tym właśnie mięśnia sercowego, które jest nam niezbędne do życia. I jest to mechanizm, w którym postępujące wyniszczenie powoduje właśnie taki objaw, który my widzimy jako chudnięcie, ale to jest dużo bardziej złożony proces metaboliczny, który nieleczony niestety prowadzi do zgonu. I faktycznie, jeżeli tego kacheksji nie leczymy, to 20-40% zgonów nowotworowych jest w tym mechanizmie. Nowotwór też swoim miejscem występowania, miejscem, w którym się rozmnaża i powiększa, może utrudnić nam odżywianie, bo jeżeli zaatakuje nam na przykład w głowę i szyję, jamę ustną, szyję, przełyk, inne części przewodu pokarmowego, to możemy stracić możliwość odżywiania się. No i u chorych na nowotwór, którzy nie są w stanie ze względu na przykład właśnie na to zaburzenie odczuwania głodu, albo ze względu na metody leczenia, albo umiejscowienie nowotworu, nie są w stanie sami jeść, kierujemy ich do czegoś, co nazywa się poradnią żywieniową. O co chodzi? Tam lekarze wraz z personelem, innym na przykład pielęgniarkami czy kurierami, to ciekawostka, ustalają takie metody leczenia, metody dodatkowego odżywiania. Jeżeli ten chory jest w stanie jeść, to mówi się fortyfikują dietę, czyli zwiększają, no pasuje do określenia wojennego, bo wzmacniają, fortyfikują tą dietę, żeby ona dostarczała więcej substancji odżywczych i żeby ten chory mógł się odżywić. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, albo nie jesteśmy już w stanie przez przewód pokarmowy tego uzupełnić, dołączamy leczenie tak zwane albo dojelitowe, bezpośrednio do jelita, z pominięciem na przykład przełyku, który jest niedrożny, albo stosujemy już ostatecznie taką dietę pozajelitową, czyli mówiąc wprost, w formie kroplówek stosujemy albo uzupełniające, albo już totalne, pełne żywienie właśnie na obwód, do portu naczyniowego. I gdzie tu jest rola kuriera? No kurier codziennie takie jedzenie do domu chorego na NFZ przywozi, więc jeżeli macie w rodzinie kogoś chorego na nowotwór, który przestaje jeść, zaczyna masywnie chudnąć, poproście o skierowanie do poradni leczenia żywieniowego, bo to naprawdę może pomóc. Oprócz tego leczenia żywieniowego, jak leczymy? Leczymy lekami. Są różne substancje, które zwiększają głód. I w tym momencie wiem, o czym myślicie, bo robiłem już tutaj odcinek o medycznej marihuanie. Tak, THC w onkologii właśnie w tym zastosowaniu się stosuje, ale nie jest to panaceum na te dolegliwości, ponieważ, umówmy się, badania, nauka dowodzą, że działa to słabo. To znaczy, że faktycznie zwiększa apetyt, ale nie zmniejsza ryzyka tej kacheksji. Z tego względu mamy w onkologii lepsze leki. Leki hormonalne, leki sterydowe, które pobudzają apetyt, ale jeżeli one nie działają, to tak stosuje się u chorych onkologicznych THC po to, żeby więcej jedli. I nie, chora na nowotwór, babcia nie będzie paliła buszka, daje się to albo w formie kropli, albo w formie waporyzacji, czy takiego specjalnego elektronicznego papierosa. No to mamy tą wojnę z rakiem. Do jakich metod jeszcze nowotwór się ucieka, żeby wygrać tą wojnę? Chce nas zatkać, mówiąc bardzo przysłowiowo. A o co chodzi dokładnie? Chodzi o to, że poprzez swój rozwój, poprzez wzrost, tak jak mówiłem, że może na przykład zatkać przełyk, czy ucisnąć na przykład jelito, to powoduje stan, który medycznie nazywa się niedrożnością. Niedrożnością przewodu pokarmowego, czyli brakiem możliwości przejścia pokarmu od ust do toalety, mówiąc wprost. Jest to stan nieleczony, który jest 100% śmiertelny. I w związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z niedrożnością, albo nie jesteśmy w stanie jej w żaden sposób usunąć, no to wtedy stosujemy to żywienie pozajelitowe. Ale mamy też metody takie, które pozwalają nam z tą niedrożnością sobie radzić, bo możemy albo stworzyć takie zespolenie omijające, czyli metodą chirurgii ominąć to miejsce, które jest niedrożne, albo możemy zastosować na przykład protezy rozprężające, czy przełyk, czy jelito w tym miejscu, gdzie jest guz, po to, żeby odzyskać światło, żeby odzyskać możliwość przejścia pokarmu. Czy to dotyczy tylko przewodu pokarmowego? No niestety nie, bo tak samo nowotwór bardzo często zatyka nam drogi moczowe, uniemożliwiając oddawanie moczu. Jeżeli to się stanie, to stają nasze nerki. Jeżeli nerki stają, to umieramy. Z tego względu urolodzy mają tutaj też kilka metod walki z nowotworem. Mianowicie w ostateczności mogą wyłonić nam nam sztuczne moczowody, mówiąc wprost, na plecach. Sztuczne ujścia tam do woreczków, do ureostomii, to się nazywa fachowo. Ale jeżeli mamy mniej zaawansowany stan, to zakładają protezy do moczowodu. To są takie DJ-ty, singlioty, rurki, które nie pozwalają nowotworowi zacisnąć nam moczowodu i dzięki temu umożliwiają odejście tego moczu do pęcherza. Również jesteśmy w stanie, na przykład, jeżeli nie ma możliwości przejścia z pęcherza na zewnątrz miednicy z powodu na chorobę, wyłonić takie sztuczne ujście z pęcherza bezpośrednio na ścianę jamy brzusznej. To trochę bardziej komfortowe niż posiadanie woreczków na plecach. Pozwala to choremu wtedy też zachować funkcję nerek i poddawać się leczeniu, bo nerki w leczeniu onkologicznym są bardzo ważne, bo tą drogą część leków onkologicznych jest usuwana. Często, bardzo często przyczyną zgonów na nowotwory są stany ostre, takie jak zawał, udar czy zatorowość płucna. Dlaczego? Bo metabolizm nowotworu w ramach tej walki ze zdrowym organizmem powoduje nadkrzepliwość krwi. Z tego względu chorzy na nowotwór w fazie aktywnego leczenia, zwłaszcza w trakcie chemioterapii lub właśnie w tym przebiegu leczenia paliatywnego, mają stosowane rutynowe leczenie przeciwkrzepliwe po to, żeby zmniejszyć krzepliwość tej krwi. To może być w formie zastrzyku, może być w formie tabletek. Kojarzycie pewnie, że jeżeli macie kogoś w rodzinie chorego na migotanie przedsionków, no to przyjmują takie tabletki, które rozrzedzają krew. I dokładnie takie same tabletki, ale w mniejszych dawkach przyjmujemy, dajemy chorym onkologicznym po to, żeby nie doszło u nich do udaru, do zatorowości płucnej czy do zawału po prostu wynikającego z tego, że nowotwór zwiększa, mówiąc kolokwialnie, gęstość naszej krwi. Jak mówiłem o tym, że nowotwór chce nas zatkać, dotyczy to też niestety dróg oddechowych, bo jeżeli rozwija się on w obrębie płuc, jeżeli rozwija się on w obrębie na przykład krtani czy jamy ustnej, może doprowadzić do niedrożności dróg oddechowych. I tutaj też radzimy sobie metodami fizycznymi, bo albo tworzymy sztuczne obejście tego miejsca, czy na przykład wyłaniamy tracheostomię, żeby oddychać te słynne rurki, w których pod szpitalami onkologicznymi chorzy przez nie palą. Tak, ma to niestety w Polsce czasami miejsce. To właśnie jest tracheostomia, która umożliwia choremu oddychanie, którego nie pozwalał już wykonywać normalnie nowotwór. Oprócz tego stosujemy też na przykład radioterapię czy brachyterapię, czyli miejscowe przyłożenie substancji promieniotwórczej, żeby wywołać chorobę popromienną nowotworu, żeby on nie zamknął nam tych dróg oddechowych. Co jeszcze robi nowotwór? Częstą przyczyną zgonów są przerzuty do mózgu, mówiąc kolokwialnie. Dlaczego jest to tak groźne? Z tego względu, że mózg jest w czaszce. Czaszka jest zamkniętą puszką, która się nie powiększy. Jeżeli dużo się najemy, no to brzuch nam urośnie i ta tkanka jest tkanką miękką, nieograniczoną. Mamy rano mniejszy, wieczorem większy. W przypadku, jeżeli chodzi o czaszkę, jest to lita puszka. Jeżeli coś zacznie nam w tej głowie rosnąć, to nasz mózg, nasze naczynia i drogi krążenia płynu mózgowodzeniowego są tak wykalibrowane, że tam panuje perfekcyjna równowaga. I mamy takie ciśnienie, które nie powoduje, że mózg nam się obija o ściany, płyn sobie mózgowodzeniowy krąży, jednocześnie nie zapadają się naczynia, więc jesteśmy w stanie odżywić nasz mózg, zaopatrzyć go w tlen i substancje odżywcze. Jeżeli zaczyna tam rosnąć nowotwór, rosnąć w sposób niekontrolowany, wzrasta ciśnienie śródczaszkowe i to daje bardzo, bardzo ciężkie objawy niepowstrzymanych wymiotów, zawrotów głowy, ogromnych bóli głowy. Ci chorzy bardzo szybko trafiają do szpitali z tymi objawami i bardzo szybko jest to z tego względu rozpoznawane. Jak to leczymy? No oprócz tego, że staramy się lekami, chemioterapią czy radioterapią zabić te przerzuty, po prostu, żeby one dalej nie rosły. Oprócz tego stosujemy tak zwane leczenie przeciwobrzękowe, czyli substancje, które ściągają nadmiar wody z mózgu, pozwalając na to, żeby ten ciśnienie się wyrównało, wróciło do tego idealnego stanu równowagi. Jest to leczenie, które niestety ma możliwość być stosowane tylko i wyłącznie dożylnie. Z tego względu staramy się jednak usunąć tą przyczynę czy radioterapią, czy chirurgią. Jesteśmy w stanie ten stan zatrzymać na jakiś czas po to, żeby móc zastosować inne leczenie i uchronić chorego po prostu przed zgonem, dać mu szansę te przerzuty w głowie zwalczyć. No i skoro mówię już o przerzutach do ważnych narządów, to metodą, którą kończy się zgonem chorego, jest abordaż właśnie komórek nowotworowych, że tak użyję, żeby właśnie cały czas w tym klimacie wojennym być, do innych narządów zdrowych. Przerzut do nerki, do wątroby, do płuc, do serca, który upośledza funkcjonowanie tego narządu do tego stopnia, że on staje się niewydolny i w mechanizmie niewydolności tego narządu po prostu umieramy. Jak sobie medycyna z tym radzi? No tak jak mówiłem, chemioterapia, radioterapia, wyoperowanie tego przerzutu to są te podstawowe metody, którymi jesteśmy w stanie tutaj pomóc. W przypadku wątroby, jeżeli przerzuty są ograniczone tylko do wątroby, stosujemy tutaj też przeszczepienie narządu. Jest to metoda, która również w Polsce jest stosowana. Nie jest to oczywiście metoda powszechna, ale daje ona choremu szansę na wyleczenie choroby i na długie życie. Metoda zabijania chorego, która na szczęście już jest przeszłością w Polsce, a mianowicie to, że chorzy na nowotwory przed rozwinięciem medycyny bólu, przed rozwinięciem poradni leczenia bólu i substancji, które doskonale na ból działały, czy mówiąc wprost opioidów, zdarzało się, że chorzy po prostu umierali z bólu. Umierali z bólu, który jest tak ogromny, że nieleczeni chorzy na przykład woleli zagryzać parapet albo złamać rękę, żeby odczuwać ten ból, niż ból, który wywołuje ich nowotwór. I ja w tej chwili nie żartuję, to są opisy historyczne bólu nowotworowego. Teraz dzięki rozwojowi medycyny, dzięki substancjom opioidowym, na szczęście jest to coś, co się w Polsce na szczęście już nie zdarza. Co jeszcze atakuje nowotwór w ramach tej wojny? Atakuje nam kości. Przerzuty do kości są częstym stanem, w którym komórki nowotworowe oderwały się od tego narządu, przerzuty do kości, zaczynają tą kość obrazowo zjadać. A jeżeli ją zjadają, osłabiają albo powodują, że ona jest zbyt twarda, dochodzi do czegoś, co nazywa się złamaniem patologicznym. Ten stan się tak nazywa. Chodzi o to, że kość łamie się pod wpływem siły, która normalnie spowodowałaby na zdrowej kości takiego urazu. Czyli przykładowo, kładąc się do łóżka, łamiemy nogę. Leczymy to po pierwsze operacyjnie, wycinając tą część chorą i tworząc zespolenia, ale oprócz tego stosujemy leki, które utwardzają kość, które zmniejszają ryzyko przerzutów do kości. Takimi lekami są bisfosfoniany, na przykład stosujemy je u pacjentek po menopauzie chorych na raka piersi, bo to zmniejsza ryzyko, że ta choroba wznowi się właśnie w kościach. Do czego jeszcze posuwa się nowotwór, żeby wygrać tę wojnę z ludzkim organizmem? Osłabia nasz układ odpornościowy. Choroba nowotworowa powoduje osłabienie odporności. Znaczy, sam nowotwór rozwija się dzięki temu, że odporność go nie wykryła i nie umie go zwalczyć, bo prawidłowy układ odpornościowy zwalcza nowotwory na etapie tej tak zwanej jednej komórki i codziennie w naszym organizmie dochodzi do powstania komórek nowotworowych, które są usuwane. Ale jeżeli nowotwór ukryje się przed tym układem odpornościowym, oszuka go i się rozwinie, tworzy substancje, które osłabiają działanie układu odpornościowego i, tak jak mówiłem, atakuje szpik, który również ten układ odpornościowy u nas tworzy i reguluje. W efekcie w trakcie choroby nowotworowej, w trakcie jej leczenia mamy odporność porównywalną do osoby po przeszczepie. Z tego względu osoby chore na nowotwory są w stanie umrzeć na infekcje, które normalnie byłyby dla nich błahym przeziębieniem, a w przypadku choroby nowotworowej są ciężką infekcją, która kończy się sepsą i zgonem. Co my robimy? No oprócz tego, że mamy antybiotyki i metody leczenia takich chorób, no to przede wszystkim staramy się zapobiegać, więc chorzy onkologicznie mają swój własny kalendarz szczepień i własne zalecenia dotyczące zdrowia, typu jeżeli w rodzinie jest chore dziecko, to nie dajemy go do tego, dopóki nie wyzdrowieje do tej chorej osoby na nowotwór, bo to, co dla tego dziecka jest błahym przeziębieniem, co dla ciebie będzie lekką grypą, dla tego chorego może być naprawdę bardzo ciężką walką o życie. Przedstawiłem Wam, jaki sposób w trakcie wojny z rakiem, którą toczy nasz organizm, idąc w tej wojennej nomenklaturze, jakie metody stosuje nowotwór, żeby tę wojnę wygrać. I przedstawiłem Wam, co może zrobić medycyna, co już mamy dostępne, jakie bronie, żeby przed tym stanem zagrożenia życia się bronić i to życie choremu na nowotwór, który jest już nieuleczalny, skutecznie przedłużać, pozwolić mu żyć, pozwolić mu funkcjonować. To wszystko zebrane razem do kupy w poprzednim odcinku o metodach leczenia raka i dzisiaj właśnie o tych sposobach nowotworu na walkę ze zdrowym organizmem daje Wam no, taką pełnię obrazu, czym zajmuje się nowoczesna onkologia, czym zajmuje się onkologia na całym świecie i na czym polega moja praca. Tak naprawdę tutaj teraz mogę się pochwalić, że na tym polega codzienna praca Kuby Kosikowskiego i wielu innych osób, które zajmują się w Polsce onkologią. Więc mam nadzieję, że ten materiał i poprzedni dały Wam razem taki całościowy obraz, z czym musi się mierzyć osoba chora na nowotwór, na co warto zwrócić uwagę, czego warto przypilnować i jak można tą osobę na przykład w Waszej rodzinie wspierać. Co można zrobić, żeby ona była bezpieczniejsza, żeby dłużej żyła, żeby lepiej się czuła, miała lepsze samopoczucie, lepszą jakość życia, do kogo się zgłosić, jakiej pomocy szukać. Bo onkologia się wydaje smutną specjalizacją, trochę więcej niż połowa chorych tą walkę z nowotworem przegra, ale liczy się jakość tej walki, a mianowicie jakość życia w trakcie tej walki, bo to, że jesteśmy w stanie chorobę, która kiedyś dawała 3 miesiące życia, kontrolować przez kilka lat, pozwala tym ludziom normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem, pełnić role społeczne, chociażby płacić podatki czy pracować. I to jest bardzo ważne, to jest warte tych pieniędzy, które wydajemy na onkologię i dzięki temu jesteśmy po prostu lepszym państwem, bo ciężko nie powiedzieć, że jeżeli matka czy babcia będzie miała jeszcze kilka lat więcej ze swoimi dziećmi czy wnukami, że nie jest to z korzyścią dla nas wszystkich. Także odcinek był, wiem, mało optymistyczny, ale na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie to wszystko razem stosowane do kupy pozwala nam wielu chorych wyleczyć, a wielu chorym dać dużo czasu. Dużo czasu, który mogą spędzić z rodziną, ze znajomymi i po prostu cieszyć się, że się podróżować. I tym optymistycznym akcentem chciałbym ten smutny odcinek zakończyć. Do zobaczenia. Thank you.